Wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent zachęca rodaków, by przed wyborami porównali ostatnie 5 lat i poprzednie 8 zarządów PO-PSL, jaka była wtedy i obecnie Polska. Andrzej Duda w Płońsku przekonywał, że ostatnie 5 lat to był czas zmian. Polska rozwijała się, tworzyła programy prorodzinne, zwracała uwagę na sytuację seniorów oraz rodzin, podkreślał prezydent. Przypominał z kolei, że gdy rządziła koalicja PO-PSL, wbrew woli Polaków, między innymi podwyższono wiek emerytalny i VAT. W ten sposób Andrzej Duda odniósł się do pytań, jakie mu są zadawane, między innymi o to, czy wierzy, iż ludzie wybiorą go na kolejną kadencję. Prezydent wskazał, że Polacy są logicznie myślący i mądrzy.
Wystarczy, że porównają sobie ostatnie 5 lat i poprzednie 8 i będą dokładnie widzieli, jaka była wtedy Polska i co z Polską robiono, a co się z Polską dzieje ostatnimi czas. Co im dała Polska Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego, ministrów Kosiniaka-Kamysza i innych wtedy, którzy podwyższali wiek emerytalny, podwyższali VAT, kłamali w czasie kampanii wyborczej w 2011 roku. A co im dała ta Polska, która przez ostatnie 5 lat rozwijała się, tworzyła programy prorodzinne, zwracała uwagę na sytuację seniorów, na sytuację rodzin, na to wszystko, co ważne. Polska i władze polskie, które zatrzymały kradzież VAT-u, z którego nas okradano, na co pozwalały poprzednie władze.
Prezydent wyraził też zadowolenie, że ostatnie 5 lat było ukierunkowane na realizację postulatów, o których Polacy mówili mu w kampanii, między innymi o obniżeniu wieku emerytalnego. Andrzej Duda w ramach spotkań wyborczych odwiedził we wtorek także Ciechanów, gdzie powiedział, że chce kontynuować politykę, która rodzinie pozwala realizować jej prawa. Dodał, że chce, by Polska była miejscem dla każdego, lecz bez nieuczciwych przywilejów. W Mławie starający się o reelekcję prezydent zapewnił z kolei, że jest gwarantem dalszego rozwoju Polski oraz utrzymania programów socjalnych rządu Prawa i Sprawiedliwości. 164 miliardy złotych to nowy limit funduszu, dzięki któremu realizujemy inwestycje drogowe, powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Na konferencji w Emilianowie szef resortu odniósł się do przyjętej we wtorek przez rząd uchwały zwiększającej o ponad 21 miliardów złotych wydatki na program budowy dróg krajowych. Inwestycje mają stać się kołem zamachowym naszej gospodarki po koronakryzysie. Minister Andrzej Adamczyk podkreślił, że to wielki plan Andrzeja Dudy, plan organizacji kolejnych miejsc pracy w Polsce. Pieniądze z programu zostaną przeznaczone m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń-Bydgoszcz.
Droga ekspresowa S10 to bardzo ważna droga. Dzisiaj zaproponowałem, aby została nazwana drogą Via Concordie, czyli drogą zgody. Drogą zgody między Toruniem a Bydgoszczą. Żeby ta Via Concordie połączyła dwie stolice regionu, ale też żeby była potwierdzeniem, że zgoda między prezydentem, zgoda między premierem, zgoda między rządem a panem prezydentem jest w stanie wygenerować tak dobre decyzje dla polskiej infrastruktury.
Minister Andrzej Adamczyk dodał, że to nie tylko program budowy dróg krajowych, to również Fundusz Wsparcia Inwestycji na Drogach Samorządowych. W tym roku rząd przeznaczył na ten cel ponad 3 miliardy złotych. Kandydat na prezydenta Polski Szymon Hołownia twierdzi, że Kościół staje się przybudówką ideologiczną PiSu. Były celebryta TVN-u zorganizował we wtorek konferencję prasową przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu. Publicysta uderzył m.in. w dzieła rodziny Radia Maryja.
Hołownia zapowiedział, że jako przywódca kraju zrezygnuje w kancelarii prezydenta z etatu kapelana i kustosza kaplic prezydenckich. Ten etat zostanie zamieniony na etat pracownika socjalnego, który ma według kandydata pomagać rozwiązywać realne problemy ludzi zgłaszających się o pomoc. Szymon Hołownia chce, aby Kościół katolicki został opodatkowany na zasadach takich jak inne organizacje społeczne. Zdaniem senatora PiS, wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza, publicysta szuka swojej niszy i stąd tony mocno antyklerykalne.
Tutaj na tym antyklerykalizmie, czy do tego antyklerykalizmu, czy tej części społeczeństwa antyklerykalnej, to jest dość wielu pretendentów. Trzaskowski, Biedroń. No to są te osoby, które na antyklerykalizmie też budują swoją kampanię. No dołącza do nich Szymon Hołownia, czyli tutaj bez wątpienia takie bardzo mocne oko puszczane do środowisk liberalnych. Szkoda, bo człowiek, który kiedyś był redaktorem naczelnym katolickiego pisma.
Kandydat zapowiedział także, że wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie przepływów finansowych pomiędzy instytucjami państwowymi a instytucjami Kościoła katolickiego, ze szczególnym uwzględnieniem tych wszystkich dzieł, które prowadzi ojciec Tadeusz Rydzyk. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prawie 380 tysięcy Polaków zgłosiło chęć głosowania za granicą w wyborach prezydenckich, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. Termin na zgłaszanie chęci udziału w głosowaniu poza granicami Polski minął w poniedziałek. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych, w wyborach prezydenckich 2020 roku zostanie utworzonych 169 obwodów do głosowania za granicą. W 74 obwodach wyborcy za granicą będą mogli głosować wyłącznie korespondencyjnie. W 6 krajach Polacy w ogóle nie będą mogli zagłosować. Najwięcej Polaków za granicą zgłosiło chęć wzięcia udziału w wyborach prezydenckich w Wielkiej Brytanii, Niemczech, USA, Irlandii czy Holandii. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk powiedział naszej redakcji, że największym wyzwaniem może być przeprowadzenie wyborów na Wyspach Brytyjskich.
Bo to jest z jednej strony największa liczba osób, które się zarejestrowały do wyborów. Z drugiej strony przy tak dużej liczbie nie jesteśmy w stanie powiedzieć do końca, jak się spiszą operatorzy pocztowi dostarczający. Czy to pakiety wyborcze do wyborców, czy od wyborców do komisji wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że nie powinno być tym problemu, no ale nie jesteśmy tego w stanie do końca przewidzieć. My oczywiście, zdając sobie sprawę z tego, że jest to bardzo duża liczba Polaków, którzy tam chcą głosować, zwiększamy liczbę osób w komisjach, czyli tych osób, które będą obliczały głosy korespondencyjne, tak aby w tym zakresie nie było problemów.
Warto zauważyć, że na pierwszą turę w wyborach prezydenckich w 2015 roku zarejestrowało się prawie 200 tysięcy osób, a na drugą turę prawie 260 tysięcy. Tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca. We wtorek w Polsce rozpoczęły się egzaminy ósmoklasistów. Blisko 350 tysięcy ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu z języka polskiego. To pierwszy z trzech egzaminów na zakończenie szkoły. Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował na konferencji prasowej, że opracowano 137 rodzajów arkuszy dla wszystkich przedmiotów egzaminu ósmoklasisty w formach dostosowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Takich arkuszy w sumie zostało opracowanych 137. To są do wszystkich trzech przedmiotów. Oprócz tego potrzebne było również przygotowanie specjalnych płyt. Jest wielu uczniów, którzy na przykład korzystają z płyt z wydłużonym czasem przeprowadzania egzaminu, bądź z płyt ze specjalnymi nagraniami dostosowanymi do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. To jest ogromny wysiłek, który jest wykonywany, natomiast ten wysiłek jest bardzo uzasadniony. Zależy nam, aby w egzaminie ósmoklasisty, który co do zasady jest egzaminem powszechnym, obowiązkowym dla wszystkich uczniów, każdy uczeń znalazł zadania odpowiednie dla siebie i mógł być oceniony w sposób właściwy do jego umiejętności i właściwy do jego możliwości. Stąd ta konieczność przygotowania tej liczby arkuszy.
Ósmoklasiści zmierzyli się we wtorek z zadaniami, w których musieli się wykazać znajomością m.in. takich lektur jak Quo Vadis, Latarnik, Zemsta, Pan Tadeusz czy druga część Dziadów. Do napisania mieli także wypracowanie na jeden z dwóch tematów. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasiści podzielili się swoimi wrażeniami. Wśród nich była Karolina z Gdańska.
Według mnie był bardzo prosty egzamin i raczej jestem zadowolona z tego i nie zaskoczyły mnie żadne zadania. Były zadania z ortografii, z interpunkcji. Była Quo Vadis, fragment z lektury Quo Vadis i jeszcze jeden tekst na temat pasji.
Wiceminister Edukacji Narodowej Maciej Kopeć powiedział, że egzaminy przebiegły bez zakłóceń. Rozpoczęte we wtorek egzaminy ósmoklasisty potrwają do 18 czerwca. W środę uczniowie będą zdawać matematykę, a w czwartek język obcy. Wraz z egzaminem ósmoklasisty przeprowadzane są też matury. We wtorek maturzyści zdawali biologię i WOS. Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec rozmawiali na temat przyszłego budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Odbudowy oraz o Brexicie. Profesor Jacek Czaputowicz spotkał się we wtorek w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasem. Doszło do tego praktycznie tuż przed objęciem przez Berlin prezydencji w Unii Europejskiej. Szef MSZ Jacek Czaputowicz zapewnił, że Polska i Niemcy mają podobne stanowisko w sprawie wieloletnich ram finansowych czy Funduszu Odbudowy.
Liczymy, że to będzie silna prezydencja, Wyraziłem ze swej strony wsparcie Polski dla realizacji celów i priorytetów niemieckich w Unii Europejskiej w tym czasie. Mamy podobne stanowisko co do wieloletnich ramów finansowych, co do zasadności Europejskiego Funduszu Odbudowy, co do konieczności konsultacji, znalezienia kompromisu w sprawie Brexitu. Omówiliśmy też kwestie należące do polityki zagranicznej, którą Unia Europejska realizuje. Chcemy silnej Unii Europejskiej z ambitnym budżetem, ale także takiej, która ma ważną rolę w polityce zagranicznej.
Szefowie MSZ rozmawiali także na temat upamiętnienia ofiar II wojny światowej. Chodzi o budowę pomnika w Berlinie. Wstępna koncepcja została już przedstawiona. Jak powiedział profesor Jacek Czaputowicz, jest to dobry znak chęci upamiętnienia 6 milionów Polaków. Prezydent Donald Trump potwierdził, że USA zredukują liczbę wojskowych stacjonujących w Niemczech do 25 tysięcy. Według informacji medialnych część sił miałaby być przerzucona do Polski. Amerykański przywódca w trakcie spotkania z dziennikarzami wskazywał m.in., że Niemcy nie wydają na obronność tyle, ile oczekuje od nich NATO. Na początku czerwca dziennik Wall Street Journal informował, że Trump polecił Pentagonowi wycofać część amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Następnie Reuters przekazał, że część z tych oddziałów miałaby zostać skierowana do Polski. Amerykanista dr Artur Wróblewski ocenia, że decyzja Trumpa jest uzasadniona. Wskazuje, że funkcjonowanie prawie 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Niemczech to relikt zimnej wojny.
Bo kiedyś RFN był krajem flankowym, granicznym, a w tej chwili krajem flankowym, czyli granicznym, jest Polska, czy kraje bałtyckie, czy chociażby nawet Rumunia. Z tego powodu uzasadnienie ma i wzmacnia NATO przesunięcie żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski, jak również redukcja kosztów amerykańskich wojsk w Niemczech, bo po pierwsze to nie jest kraj flankowy, po drugie nie jest zagrożony, tak jak Polska, agresją rosyjską na przykład, czy jakimiś planami agresywnymi. Po trzecie, kraj notabene ma bardzo dobrze relacje z Rosją i podminowuje jedność w NATO, kupując gaz, prawda, i dając zarabiać Rosjanom. I po czwarte, nie mamy już dwubiegunowego układu i zimnej wojny.
Prezydent Donald Trump w trakcie swojej prezydentury wielokrotnie deklarował konieczność ograniczenia zaangażowania wojskowego USA na świecie. Zadecydował m.in. o wycofaniu części wojsk Stanów Zjednoczonych z Syrii. Rośnie napięcie na linii Korea Północna-Południowa po tym, jak północ wysadziła międzykoreańskie biuro łącznikowe. Seul potępił działania Pjongjangu i zapowiedział silną odpowiedź w przypadku dalszej agresji. Tę zapowiedź Korea Południowa ogłosiła po kryzysowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zwołanym w reakcji na prowokacje północy. Międzykoreańskie biuro łącznikowe zostało całkowicie zniszczone w ramach zerwania wszelkich komunikacji z południem. Obiekt miał ułatwiać współpracę pomiędzy dwiema zwaśnionymi stronami. Biuro uruchomiono 2 lata temu. Dr Lucyna Kulińska, politolog, ocenia, że sytuacja na Półwyspie robi się niebezpieczna.
Mówi się nawet o tym, że wojska północno-koreańskie chcą wkroczyć na terytorium takiej linii demarkacyjnej, takiej strefy buforowej pomiędzy obydwoma krajami. Mógł to by być kasus belli. I teraz kto Korei Południowej przyjdzie z pomocą? Wiemy, że słabnące i pogrążone w tej chwili w dużej mierze w chaosie Stany Zjednoczone nie będą w stanie bronić Korei Południowej.
Stosunki między Koreą Północną i Południową zaostrza m.in. impas w negocjacjach Pjongjangu z Waszyngtonem w sprawie denuklearyzacji Półwyspu. Gra toczy się o ewentualne zniesienie międzynarodowych sankcji nałożonych na Koreę Północną za jej zbrojenia jądrowe i rakietowe. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.